Zaczynamy. Ja mam przyjemność powitać Państwa. Nazywam się Jolanta Gumula, jestem wicedyrektorem tego muzeum i mam ogromną przyjemność powitać na pierwszej debacie z nowego cyklu, który rozpoczynamy właśnie dzisiaj, Wyzwania XXI wieku. I jednocześnie bardzo mi zależy, aby podkreślić, że ta pierwsza debata jest dedykowana naszej wystawie czasowej Krew, Łączy i Dzieli, która jest na dole. Mam nadzieję, że część z Państwa ją już widziała, a jeśli nie, to gorąco zachęcam. Ona trwa dopiero 3 tygodnie, do końca stycznia mają Państwo czas. Naprawdę bardzo zachęcam. I mam honor przedstawić panią profesor Magdalenę Fikus. I jednocześnie panią profesor Magdalenę Gawin.
Nie Magdaleny jesteś.
Właśnie.
Obieśmy się podebrały.
Uwagi ostatnie. Pana profesora Zbigniewa Szawarskiego. I panią Annę Wacławik-Orpik, która prowadzi dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję.
Dobry wieczór Państwu. Dziś będziemy rozmawiać o człowieku przyszłości. Kim będzie, a zatem kim będziemy, czego możemy się spodziewać lub czego powinniśmy się spodziewać, obserwując zmiany zachodzące we współczesnym świecie i rzucając okiem w przeszłość. Naszych znakomitych panelistów już Państwo znają. Zagadnienia poruszane w tym cyklu charakteryzują się pewnym stopniem skomplikowania, zatem bardzo nas cieszy, że będziemy mogli je omawiać z różnych perspektyw. Zupełnie niespodziewanie przyszedł mi dzisiaj z pomocą tytuł prasowy, który odkryłam niedługo przed przyjazdem do Muzeum Historii Żydów Polskich, który brzmiał następująco. Odkryto najstarszego przodka człowieka. Przypominał szczura. Dalej było napisane, że od tamtej pory minęło już 145 milionów lat. Jak widać, wiele się zmieniło. To była swoista ulga. Ale od razu złapałam się na protekcjonalnym myśleniu o naszym praszczurze, dla którego byłam zapewne takim człowiekiem przyszłości. To oczywiście jest rodzaj żartobliwego uproszczenia, ale nasunęła mi się zarazem dość oczywista refleksja, że mówiąc człowiek przyszłości, niejako automatycznie założyłam, że to powinien być ktoś lepszy od człowieka teraźniejszości. Niekoniecznie, nie tylko w sensie biologicznym, może również w sensie społecznym na przykład. I do Państwa pytanie, czy taki termin człowiek przyszłości też wywołuje to automatyczne skojarzenie z rozwojem? Że to jest coś, co niejako obliguje do tej lepszości, mówiąc kolokwialnie.
Profesor, we mnie jako biologu takich skojarzeń lub takich wniosków nie wywołuje. Oczywiście, że szczur wygląda inaczej niż człowiek, a człowiek wygląda inaczej niż szympans, czyli że jest coś, co my nazywamy postępem. Nam się tak wydaje. Że zawsze się nam wydaje, że człowiek jest koroną przyrody, co oczywiście moglibyśmy oboje chyba udowodnić, czy jest, czy nie jest, a mieć takie argumenty. Ale nawet wystarczy ostatnie, czy ja wiem, 500 lat, które wskazują na to, że jeżeli chodzi o biologiczny, o ewolucję biologiczną, to nic specjalnego się nie stało. Natomiast ewolucja kulturowa jest przerażająco szybka, dla mnie przerażająco, doprowadzająca do takich wymagań środowiska w stosunku do człowieka, których biologia człowieka nie przewidziała. No i teraz jest pytanie, czy w związku z tym te wymagania doprowadzą do jakiejś degeneracji, do czegoś dziwnego, do czegoś, co wcale nie jest lepsze i cały czas chcę podkreślić, że lepszy, gorszy jest u mnie niezdefiniowane w tej chwili, co jest lepsze, co jest gorsze. Czyli dla mnie problem biologiczny polega na tym, że nie wiem i nie umiem przewidzieć, w jaki sposób rozwój świata, który nas otacza, który stwarzamy w dużej mierze w tej chwili sami, już jest bardzo mało miejsc, które człowiek nie ingerował, a prawie że może i nie ma na świecie. W Białowieży też ingeruje. Jednym słowem, że nie jestem pewna, czy to, co my robimy ze światem dookoła, jak to się odbije na nas, ale to nie musi być lepszy.
To samo pytanie do profesor Gawin. Pierwsze skojarzenie, człowiek przyszłości.
Pierwsze skojarzenie. zmęczony. Pierwsze skojarzenie, człowiek przyszłości, więc ja myślę, że takie pytanie ludzie sobie stawiali w XV wieku, w XVI i w XVII. To w tym pytaniu chyba nie jest zawarte nic złego. Natomiast pani profesor powiedziała, czy padło takie bardzo ważne pojęcie jak postęp. I ja mogę powiedzieć tak, że cała historia związana z eugeniką, z rasizmem, a także z antysemityzmem, bo są to jednak pojęcia, które przechodziły, które są pokrewne, one jednak dowodzą tego, że te wszystkie zjawiska były mocno osadzone w historii postępu. Właśnie to był ten problem, dlatego też na przykład historia eugeniki nie tylko w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej i na pewno także na zachodzie Europy, była opisana stosunkowo późno, bo nagle okazało się, że bardzo znani profesorowie, utytułowani, czasami odznaczeni największymi, prawda, najwyższymi orderami i wyróżnieniami, mieli swój niechlubny udział w historii tych właśnie zjawisk. Więc po pierwsze, ja mi się wydaje tak, że jeśli mówimy o tym człowieku przyszłości, to dla mnie właściwym pytaniem, czy właściwą taką kwestią, którą powinniśmy rozważyć, jest to, czy możemy postawić pewne granice, żeby nie robić tego, co z technicznego punktu widzenia jest możliwe. I to jest moim zdaniem pierwsze, najważniejsze pytanie. Nie dlatego, że tego nie umiemy, tylko dlatego, że uważamy, że ze względów etycznych, moralnych jest to po prostu niewłaściwe i złe. I według mnie, jeśli miałaby być jakaś lekcja historii dobrze odrobiona i dobrze zapamiętana, to właśnie temu służy historia eugeniki, bo myśmy raz przez to szaleństwo przeszli. Tamta eugenika, eugenika przypisana do państwa, nie indywidualna, nie liberalna, ale taka przypisana do państwa, skończyła się w obozach koncentracyjnych. I oczywiście to była skrajna forma, bo ja mówię o takiej skrajnej formie nazistowskiej, to nie była jedna forma eugeniki, ja jestem przeciwniczką mieszania ich. Natomiast to było bardzo poważne ostrzeżenie. I według mnie to jest takie pytanie, na ile możemy to ostrzeżenie przyjąć i rozważnie postępować wobec tego postępu techniki, nauki, biologii, genetyki i wszystkich innych zjawisk, które się pojawiają, są częścią naszego życia.
No to już profesor Zbigniew Szawarski wywołany do tablicy niejako z całą galerią słów poważnych, takich jak dobro i zło chociażby.
Nie, ale wracając do pytania wyjściowego, ja sobie doskonale potrafię wyobrazić człowieka przyszłości jako niewielkiego gryzonia kryjącego się gdzieś w pieczarach, w jaskiniach, wspinającego po drzewach. Nie jest wykluczone, że to, co się dzieje w tej chwili, prowadzi nas dokładnie w tym kierunku. I wczesne, bardzo wczesne ostrzeżenia, że tak może być, znaki czasu już się pojawiają. Bo cóż to jest przyszłość? Przyszłość to jest jutro. Powiedział, przyszłość zaczyna się jutro. Przyszłość zaczyna się dziś. To jest słynne powiedzenie Jana Pawła II. A Mrożek powiedział, jutro to jest dziś, tylko trochę, tylko jutro. Tak. My do tego zmierzamy. Bo jeśli ja, a moją specjalnością jest filozofia, etyka, bioetyka, patrzę na to, co przyniósł wiek XX, to widzę wojnę światową pierwszą, morze krwi, Verdun, Somme. Widzę rewolucję październikową, morze krwi, niebywałe okrucieństwo. Widzę głód na Ukrainie, straszliwy, przerażający, o którym my nic nie wiemy, bo to ciągle jest tabu nieopisane. Tabu, które istnieje w legendach, z kanibalizmem włącznie, z przerażającymi wręcz historiami, które opowiada się gdzieś głęboko w Syberii, jak to wtedy było. Widzę wojnę, drugą wojnę światową i Holokaust. Pol Pota i Kambodżę. Co tam dalej? Kosowo, Bośnia, Rwanda. Teraz mamy terroryzm, epidemię terroryzmu Bin Ladena. To jest przerażające okrucieństwo, przerażająca nienawiść, przerażająca zawiść. To jest nasze dzisiaj, jeśli wiek XX potraktujemy jako dzisiaj. jeśli w tym wieku zapisana jest nasza przyszłość, to ta przyszłość jawi się przerażająco. I nie sądzę, że doprowadzi nas do roli gryzonia. No bo dodajmy do tego, jaki jest stan świata w tej chwili, tak patrząc krytycznie. Załamuje się klimat. My to czujemy po raz pierwszy na własnej skórze. Huragany dwa razy na miesiąc, upały. W Paryżu parę lat temu kilka tysięcy staruszków zgasło z powodu bardzo wysokiej temperatury. To, co nas czeka w najbliższych latach z powodu załamania klimatycznego, będzie przerażające. Ocieplenie atmosfery jest faktem. Dalej zaczynamy mieć problemy z wodą. Wkrótce zaczniemy walczyć o wodę tak, jak to się walczy na pustyni. Zasoby wody powoli się wyczerpują, czystej wody, pitnej wody na naszej planecie. Będziemy mieli problemy z żywnością, bo nie jest wykluczone, że niektóre populacje potraktują poważnie reklamówkę o królikach i właśnie nie muszą oglądać tej populacji. Mówi się, mnożą się jak króliki. O kim się tak mówi? O rodzinach wielodzietnych w krajach arabskich, o rodzinach wielodzietnych w Afryce. To wcale nie jest coś nadzwyczajnego. To jest typowa rodzina arabska. Typowa rodzina w okolicach Kenii, Zambezi i tak dalej, i tak dalej. Mamy problemy z żywnością. GMO czy nie GMO, ale nakarmić rosnącą populację naszego globu będzie coraz trudniej. I mamy problemy z otyłością, paradoksalnie, która w tej chwili ma charakter epidemii w krajach cywilizowanych. I już teraz hasło, co ósme dziecko polskie jest otyłe, zrób coś, to nie jest tak łatwo pokonać. A jeśli do tego dodamy konflikty światowe i nieumiejętność rozwiązywania tych konfliktów, obojętnie, czy to się dzieje w Polsce, czy to się dzieje w skali międzynarodowej, czy to jest podróż pana Trumpa na Daleki Wschód, czy to są nasze stosunki z sąsiadami, aż te konflikty lawinowo narastają, a każdy konflikt to jest potencjalne zagrożenie dla naszego życia, dla naszego bezpieczeństwa. My nie umiemy rozwiązywać tych konfliktów. I ja nie wykluczam, że prędzej czy później dojdzie do kataklizmu. W filozofii pojawiło się w ostatnich latach pojęcie ryzyka egzystencjalnego. Piękne pojęcie. To ryzyko może być zawinione przez zjawiska naturalne. Ogromny meteoryt trzaska w ziemię, koniec gatunku, koniec ziemi. Wybucha jakiś superwulkan Krakatau, zima nuklearna, połowa ludzkości ginie. Ale są również zło egzystencjalne, może być zawinione przez człowieka. Wystarczy dobra wojna nuklearna, wystarczy wprowadzenie do atmosfery tak zwanych bojowych wirusów nanologicznych skonstruowanych przez człowieka, broń, właściwie nowy typ technologii. Mówi się, że to jest bardzo, bardzo duże zagrożenie dla naszego gatunku. Broń bakteriologiczna, różnego rodzaju konstrukcje ludzkie, które raz uruchomione, sztuczna inteligencja. To jest to widmo, o którym Steve Hawkins niedawno mówił, że pewnego dnia powstanie taki super komputer, super sztuczna inteligencja, która podporządkuje nas sobie zupełnie jak w science fiction. Tu właściwie powinien siedzieć Lem zamiast mnie i kreślić te przerażające wizje w przyszłości. Bo z mojego punktu widzenia, już kończę pani profesor, ja wiem, że pani kipi.
Podskakuje psychicznie.
Dwa typy scenariusza. Scenariusz taki sielankowy. Zmierzamy do społeczności ludzi wolnych, radosnych, odpowiedzialnych. Nowa Arkadia, nowe Shangri-La, nowa utopia. Albo druga skrajność, antyutopia, Huxley, nowy, wspaniały świat, Orwell, jakiś tam pani Atwood z jej totalną inwigilacją, no, ta Handmaid, jak się nazywa po polsku ta książka, już nie pamiętam, ta czarna, ponura czarna antyutopia. To wszystko jest możliwe, jedno i drugie. Rzecz polega na tym, żeby przejść do konkluzji, że nieprawdopodobny rozwój nauki daje nam istotnie możliwość ingerowania w przebieg historii, w przebieg ewolucji. Ale dramat polega na tym, że my nie umiemy kontrolować tych mocy, tych dyspozycji, jakie mamy przed sobą. My możemy równie dobrze zniszczyć naszą planetę, jak przekształcić ją w cudowny ogród dla przyszłych pokoleń, dla naszych wnuków. Od tego właściwie zależy odpowiedź na pytanie, czy krew nas zbliża, czy krew nas dzieli. Jeśli nam się ten eksperyment z przyszłością nie uda, to będziemy jak szczury różnych plemion walczyli ze sobą, żeby utrzymać się przy życiu. Kropka.
No może jednak pani profesor Fikus nas przed tym końcem świata uratuje, bo ja już jestem ciężko przerażona, panie profesorze, i mam wrażenie, że nie tylko człowieka przyszłości nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale rzeczywiście jutra sobie nie wyobrażam.
A co teraz się będzie działo?
To się okaże.
Ja właśnie myślę, że im dłużej słuchałam, bo to pan profesor mówił te wszystkie straszne przykłady, jak my rządzimy się wokół siebie i z sobą.
Z którymi
i w związku
trudno
z tym,
się nie zgodzić.
Nie ma dyskusji, prawda? I w związku z tym zaczęłam szybciusieńko szukać w swoim umyśle podobnie efektownych przykładów w odwrotnym kierunku. Więc nie będę ich za bardzo rozbudowywać, ale myślę, jak gdyby, że zło robić łatwiej niż dobro. Jest łatwo coś zniszczyć, a dużo trudniej jest coś zbudować, jeszcze trudniej odbudować. W związku z czym my, jeżeli mamy świadomość, że coś się dzieje złego, to próbujemy to odwracać i robimy to na razie nie najlepiej. Ja bym chciała powiedzieć o dwóch dziedzinach, w których uważam, że próbujemy to bardziej udanie czy mniej odwracać. Pierwsza, która dla mnie jest w tej chwili najważniejsza, jak rozmyślę sobie o ludziach i o tym, co mnie otacza, to jest sprawa edukacji. Myśmy naprawdę zrobili ogromny krok, nie wiem czy do przodu, ale jednak zmieniliśmy zawartość edukacji w ciągu ostatnich 10 lat, a na pewno ostatnich 100 lat. Czyli być może, że formy kształcenia w szkołach, formy kształcenia ogólnego, one są wciąż jeszcze troszkę XIX-wieczne, ale nie tylko. Ja jestem od wielu lat popularyzatorem nauki i widzę, jak właśnie formy i środki kształcenia nie tylko młodzieży szkolnej, ale w szkole też. Każdy z Państwa, kto ma dzieci albo wnuki, to wie, że do szkoły weszły nowoczesne metody kształcenia. I teraz jest pytanie, czego się uczy? Natomiast jak się uczy, to się zmienia. To się zmienia, to się przyspiesza i w dodatku każdy młody człowiek nosi ze sobą w tej chwili w kieszeni encyklopedię. W moim domu już własnym, jak dziecko przychodziło do mojego męża i pytało się, tato, a jak to było z tymi, wszystko jedno, z tym Kolumbem, to mój mąż pierwszą rzecz, jaką mówił, zajrzyjmy do encyklopedii. Jednym słowem, od tego czasu oni się już nie pytają, jak to było z tym Kolumbem, bo jak muszą to wiedzieć, to sami sobie z telefonu się dowiadują. Czyli mnie się wydaje, że w edukacji zrobiliśmy ogromny postęp, a edukacji się zaczyna. Zaczyna się każde myślenie o społeczeństwie i o tym, jaki jest człowiek i wiedza o człowieku rośnie z prawidłowej edukacji. I to jednak jest w naszym ręku. I to jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, o dobrej. To oczywiście jest mniej przemawiające do wyobraźni niż wojna w Kosowie, ale jest ważne i jest na całym świecie. Dzieje się, jest lepiej. Moja córka jeździła do Kenii na przykład, do szkół kenijskich i opowiadała, jak wygląda szkoła w slumsie kenijskim i co można zrobić dość szybko w tym slumsie i jak bardzo oni się chcą kształcić i jak bardzo jest ważne, żeby dziecko skończywszy podstawowe wykształcenie mogło pójść do odpowiednika gimnazjum, bo to jest wzrastająca klasa ludzi wykształconych. To jest jedno, w co ja osobiście wierzę. A drugie, myślę, że wbrew temu, co co natychmiast możemy podnieść się z miejsca i też się czuć podnieceni w odwrotnym kierunku, to jest postęp w medycynie. Postęp w medycynie oznacza, że wydłużyło się życie. Wszędzie wydłużyło się życie. W mojej rodzinie nikt nie dożył do tych lat, które ja mam w tej chwili, a gdyby nawet dożył, to nie sądzę, żeby umiał rozmawiać o przyszłości człowieka, bo to byli już wszystko bezradni staruszkowie. Więc myśmy jednak przedłużyli nasze życie, co nie znaczy, że stworzyliśmy nieśmiertelność. No i w związku z tym, nawet w kraju o średniej zamożności i z opieką zdrowotną, na którą wszyscy narzekamy, jednak żyjemy dłużej i lepiej i choroby, ważne choroby, choroby zakaźne zostały opanowane, mamy o nich wiedzę. No potem się nagle pojawia ruch antyszczepionkowy, czyli to jest osobny problem, problem nauki i pseudonauki i tak dalej. Czyli te dwie rzeczy bym powiedziała, że one idą w kierunku dobrym, ale jak powiedziałam również, niszczyć jest łatwo. Naprawdę jest łatwo niszczyć. Ja ze wstydem opowiem taką historię jak mojemu synowi, który ma dzisiaj 50 parę lat, jak miał ponad 10. Zadano kiedyś, ktoś się zapytał, co byś robił, zrobił, gdybyś się dowiedział, że za pół godziny będzie ogólna wojna i wszystko pęknie i nie będzie świata, a on powiedział, poszedłbym na ulicę i niszczyłbym. To był jego pierwszy odruch, może on nie miał 10, może miał 15 lat. W każdym razie to był ten pomysł. Nie, że kopałbym dziurę w ziemi, tylko niszczyłbym. Czyli odruch niszczenia, przepraszam, że brzydko opowiedziałam o swoim synu, ale to jest taki tylko przykład, że coś takiego w człowieku jest. Wylecieć na ulicę i bić szyby, niekoniecznie z powodu wojny. Niszczyć jest łatwo, odbudować trudno, ale ja jestem na tyle stara, że ja widziałam Warszawę w styczniu 1945 roku i właściwie nie wierzę w to, że ja to kiedyś widziałam, co widziałam. Czyli odbudować też można. No więc moja nadzieja jest w edukacji i w związku z tym w powiększaniu liczby ludzi, którzy są świadomi tego, że nie powinniśmy wracać do jaskiń, zostawać z powrotem szczurami, wzajemnie się wybijać. Temu należy tak czy inaczej kłaść kres.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że z perspektywy szczura wcale nie musimy być lepsi od niego. To tak na marginesie, bo też myślę o tym człowieku przyszłości, jakoś mi blisko do gryzonia. Wracając do głównego jednak wątku naszej rozmowy, konkluzja wspólna z Państwa wypowiedzi jednak jest taka, że dużo zależy od tego, co my robimy z tymi zdobyczami. I teraz ciekawi mnie ten moment subtelny, kiedy mamy szansę się zorientować, bo jednak to dążenie do doskonałości, my po coś wymyślamy te wszystkie rzeczy, do czegoś ma nam to służyć, prawdopodobnie jest to w jakiś sposób motywowane tym dążeniem do lepszego świata, lepszego chociażby dla mnie, jak nie dla mnie, to dla jakiejś wspólnoty albo dla idei, no już tu można by było naprawdę dyskutować długo. Natomiast przychodzi taki moment, w którym te nasze wynalazki są w taki lub inny sposób wykorzystywane. Czy mamy szansę w ogóle się zorientować, że to, co robimy w nieodległej przyszłości, najzwyczajniej w świecie zmiecie nas z powierzchni Ziemi? Może powinniśmy przestać zajmować się rozwijaniem nauki i przystopować ze wszystkim?
Ale myślę, takie katastroficzne wizje towarzyszą nam naprawdę od bardzo, bardzo dawna. I spośród tych wszystkich klęsk i straszliwych rzeczy, o których mówił pan profesor, ja muszę powiedzieć, że najbardziej mnie ta walka z otyłością jakoś do mnie przemawia i porusza, ale też osobiście. Ale jako historyk powiem, że lepiej jest walczyć z otyłością niż z głodem, naprawdę. Znaczy, dopóki walczymy z otyłością, to jeszcze nie jest tak źle. To jest akurat, ja uważam, wbrew pozorom zjawisko w takim długim przebiegu historycznym wskazujący właśnie na postęp, że on się dokonał. Ja powiem tak, wydaje mi się, że to są takie pytania, które są no, odwieczne, prawda, które są związane z kondycją człowieka, z takim pytaniem, czy jaki jest człowiek, czy jest dobry, prawda. Te dyskusje się prowadzi od bardzo, bardzo dawna, z mocnym naciskiem na oświecenie. Czy tylko to zło jest takim elementem, jakby naddatkiem, który gdzieś człowiek się nim zakaża, czy ono jest jednak częścią immanentną naszej natury. Ja jednak się skłaniam do tego, że niestety człowiek nie jest dobry. To znaczy bywa dobry, zachowuje się dobrze, jeśli jest państwo, ma takie poczucie, że za zły uczynek może być ukarany, że jest jakaś sankcja. Jest taki piękny esej w tomie Martwa natura z wędzidłem Zbigniewa Herberta, nie pamiętam tytułu tego eseju, w każdym bądź razie Herbert opisuje wzburzone morze i taki statek rozbitków. I on wyobraża sobie możliwe sytuacje, które się dzieją na tym statku. Że jest bunt marynarzy, że zaczynają robić jakieś straszne rzeczy, zaczynają się mordować, zabijać i są te reakcje tego ich, jak się nazywa osoba, kapitana, tak? Który po prostu dowodzi tym statkiem. I on próbuje apelować do ich rozsądku, do moralności, do ich dobra, do serca i te wszystkie próby zawiodą. I Herbert mówi, że w pewnym momencie kapitan stanął i powiedział tak, że jeśli dopłyną do brzegu, wszyscy ci, którzy się zachowują w zły sposób, zostaną ukarani, wsadzeni do więzienia i obciążeni tam jakąś grzywną. I ta prosta argumentacja pomaga. Ta prosta argumentacja pomaga. Jest coś takiego w naturze ludzkiej, że jeśli my nie widzimy takiej sankcji w postaci prawa, w postaci, nie wiem, jakiegoś systemu takiego prawno-państwowego, zaczynamy się zachowywać strasznie. I ta odpowiedź, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że jest wojna, wyszedłbym i niszczył.
Nie powinnam mówić, że to jest mój syn.
Ale nie, no to było szczere. No to niestety, niestety tego typu zjawisko. Ja się zajmowałam przez 3 ostatnie lata historią okupacji na północnym Mazowszu i śledziłam zwłaszcza te pierwsze tygodnie okupacji niemieckiej i muszę powiedzieć, że wizja załamania państwa, takiego systemu porządku prawnego, nie ma policji, nie ma wojska, nie ma kary, nie ma niczego, jest po prostu czymś strasznym. Więc jeśli ja jestem bardzo ostrożna wobec natury ludzkiej, my możemy zachowywać się dobrze, ale jak żyjemy w jakimś kontekście, który temu służy i to podtrzymuje, jeśli tego kontekstu nie ma, to powiedziałabym, dobro i zło jest takimi kategoriami.
Ale jeszcze się go na chwilkę wedrę, że jednak.
Ale ja chcę powiedzieć jeszcze jedno. Według mnie, jeśli mówimy już o postępie techniki i o tym naszym wątku, czy krew dzieli, czy krew łączy, rozumiem, że to ma. Ja nie widziałam wystawy, bardzo chętnie zobaczę.
Nie, to nie jest temat tej rozmowy, akurat człowiek. Natomiast. Nie musimy się tak trzymać tej krwi.
Natomiast, ale tu jest zasadnicze pytanie o postęp i o technikę, prawda? Bo to, o czym my mówimy, że człowiek dąży do doskonałości, rzeczywiście mamy. Jesteśmy osadzeni bardzo mocno w takiej filozofii postępu i że będziemy coraz dłużej żyli, że będziemy ładniejsi, że będziemy bardziej estetyczniejsi od naszych rodziców i dziadków, ale w tym jest też zawarte pewne fundamentalne pytanie, dlatego że postęp genetyki jest dzisiaj tak duży, że w zasadzie projektowanie człowieka, autentyczne projektowanie, jeśli chodzi o wzrost, jeśli chodzi o kolor oczu, jeśli chodzi o wyzbycie się na przykład wadliwych genów, już dzisiaj genetycy umieją wyodrębnić wadliwe geny odpowiadające za choroby dziedziczne, więc czy ten... Musimy po prostu wliczyć to i odpowiedzieć sobie na takie fundamentalne pytanie, to znaczy, czy człowiek ma być osobą... czymś stworzonym, dzieckiem losu, czy też możemy projektować. I oczywiście pierwsze głosy będą takie. Będziemy projektować, dlatego że to unika, że to jest ograniczenie cierpienia, że dzieci, które umierały w bardzo młodym wieku, będą mogły dożyć wieku dorosłego, że ludzie, którzy umierają na zawały serca w wieku 40 lat, będą mogli dożyć, nie wiem, 60-80 lat. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest ten typ szantażu, przepraszam, że go nazwę szantażem, ja naprawdę wszystkim życzę długiego zdrowia i życia, ale to jest ten typ szantażu, którym naprawdę operowano w latach międzywojennych. Jak wprowadzono najbrutalniejsze formy eugeniki, to mówiono tak, czy wam nie szkoda tych dzieci, tych niepełnosprawnych, strasznych, cierpiących, przecież lepiej, gdyby ich nie było. Lepiej, gdyby one się nie narodziły albo były odseparowane od reszty społeczeństwa. I teraz to pytanie jest fundamentalne, bo jeszcze my wszyscy siedzący tutaj jesteśmy dzieckiem losu, można tak powiedzieć. Nas nikt nie zaprojektował, urodziliśmy się. Rodzice nie mogli złożyć reklamacji, że nie jesteśmy tacy, jak oni by chcieli, tak? Natomiast przy projektowaniu jednak i takie już sytuacje zdarzały się, że ludzie na przykład projektowali płeć, miała być dziewczynka, wyszedł chłopczyk i powiedzieli nie, to my nie chcemy, to w ogóle miało być zupełnie inaczej. Myśmy zapłacili za tą usługę w inny sposób. I to są rzeczy, które absolutnie fundamentalne. Ja mam takie poczucie pesymistyczne, że jak człowiek ma możliwość techniczną, to będzie się projektował. Tylko od nas raczej zależy, od naszego rozsądku, mądrości, zależy to, żeby ten proces złagodzić i żeby go odwlec, żeby też jednak stawiać pewne bariery. I według
mnie. Kto ma stawiać te bariery?
A to jest bardzo dobre pytanie, kto? Dlatego na pewno nie sami naukowcy, nie sami lekarze z ogromnym szacunkiem. Prezes. Dlatego, prezes. Że ja myślę, że 10 prezesów na raz powinno. Dlatego, że kwestia wdrażania nowoczesnych technologii medycznych, panie profesorze, to nie jest domena tylko i wyłącznie lekarzy. Jeśli przeszłość ma być jakimś ostrzeżeniem dla nas dzisiaj, to wniosek z tego, co się stało kiedyś, powinien być taki, że w debacie dotyczącej bioetyki powinien wziąć udział filozof, socjolog, historyk, zwykły człowiek tak zwany, dlatego że my wszyscy tworzymy społeczeństwo. I szary człowiek, według mnie nie istnieje żaden determinizm historyczny, według którego człowiek musi coś zrobić. My nic nie musimy. Od nas zależy cały rozwój techniki, medycyny, któremu tyle zawdzięczamy, ale też zależy to, czy zachowamy naprawdę elementarne człowieczeństwo i czy przede wszystkim będziemy zapobiegać temu, żeby ten rozwój techniki nie stał się nowym narzędziem dyskryminacji, której nikt nie zaplanuje, bo nikt tego głośno nie powie. To wyniknie samo. Dlatego, że jeśli... Podam tylko taki przykład. Jeśli osoby z odpowiednimi genami, które wiemy, że albo przynoszą jakąś bardzo ciężką chorobę dziedziczną, albo kończą się zawałem serca, nie będą mogły się ubezpieczyć, ponieważ ich dane będą po prostu widoczne, to mamy już bardzo dużą dyskryminowaną grupę na wejściu. Albo będą musiały płacić więcej pieniędzy za swoje ubezpieczenia. Takich sytuacji, z którymi będziemy skonfrontowani, będzie bardzo, bardzo dużo.
Profesor Zbigniew Szawarski, bardzo proszę.
Ja widzę, że...
Do mikrofonu, proszę.
Doskonale rozstawieni. A pani profesor jest dobry policjant, ja jestem ten zły. A nie wiem, jaką rolę pani profesor przypisać. No, ale to poza policją już jest. Odnosząc się do pani profesor, edukacja tak, medycyna tak, ale popatrzmy. Jest bardzo ostra granica pomiędzy edukacją a indoktrynacją. Ja mam wrażenie, że to, co się w Polsce dzieje...
Powiedział ostra? Nie ostra.
Cienka, powiedzmy cieniutka. Niech będzie cieniutka, bo rzeczywiście ostre rzeczy bywają bardzo cienkie. Cieniutka. Ja mam wrażenie, że nasz system edukacji bardziej przypomina indoktrynację niż edukację, bo nasz system edukacji od lat nastawiony jest na transmisję informacji, testowe sprawdzanie zasobów pamięciowych, ewentualnie naukę posługiwania się encyklopedią, Wikipedią czy w ogóle internetem, natomiast kompletnie nie uczy wyobraźni, wrażliwości, rozmowy ze sobą, nawiązywania stosunków, wspólnej zabawy, wspólnego badania, wspólnego rozwiązywania problemów, a te umiejętności są fundamentem społeczeństw demokratycznych, społeczeństw szczęśliwych. Moja córka kończyła studia w Cambridge. Wróciła do Polski, spróbowała studiów tutaj. Ja ją zapytałem, powiedz mi, Dorotko, na czym polega główna różnica pomiędzy tymi systemami? I ona bez zastanowienia mówi, tata, tam uczą jak zadawać pytania, a tu jak na nie odpowiadać. I to jest klęska. My doskonale wpychamy wiadomości, z których nic nie wynika. Bo ja mogę wpisać, jeśli mam fantastyczną pamięć, 12 tomów Encyklopedii Brytanika, i nie radzić sobie ze smartfonem, rzeczywiście sobie nie radzę, i wykonuję tylko najbardziej prymitywne czynności, bo to jest, przekracza moją znajomość z informatyki, internetu i całej tej technologii wirtualnej. Także dopóki nie zmienimy systemu nauczania, będziemy mieli postępujące problemy, bo wychowamy posłusznych ludzkich robotów, które będą reagowali na polecenia na zasadzie Ordnung muss sein, bo tego wymaga władza, bo tego wymaga organizator życia zbiorowego. Obojętnie, czy to się dzieje w Korei, czy to się dzieje w jakimś innym Korei Północnej, chciałbym podkreślić, czy w innym kraju azjatyckim, czy w Turcji, czy gdzieś nawet w krajach Europy Wschodniej. My jesteśmy stopniowo oduczani samodzielnego myślenia, postawy krytycznej i brania odpowiedzialności za siebie samych. Po prostu. To jest to, co Fromm kiedyś bardzo pięknie nazwał ucieczką od wolności, Erich Fromm, kiedy tłumaczył, dlaczego naród niemiecki z taką ogromną łatwością uległ Hitlerowi i faszyzmowi. Bo nagle znalazł się ktoś, kto zaczął za nich decydować, kto wziął za nich odpowiedzialność, kto wyzwolił ich od konieczności podejmowania decyzji. On wiedział, gdzie ma okręt płynąć i jak się mają zachować marynarze w sytuacji krytycznej. I teraz medycyna. Bo pani profesor, przy całym szacunku dla fantastycznego rozwoju nauk biomedycznych, my mamy ogromne problemy z zastosowaniem zdobyczy tych nauk wobec stale rosnącej populacji ludzkiej. Amerykanie wyliczyli, to jest eksploracja, jeśli wydatki na leczenie i opiekę nad ludźmi będą rosły w tym tempie, jakie rosną, jak to się teraz dzieje, to w 2082 roku cały budżet Stanów Zjednoczonych musi być przeznaczony na leczenie i opiekę.
Pan zakłada, że nie będą się zmieniały ceny. A ceny tych...
Ceny rosną. Ceny
różnie to bywa. Rosną. Leki robią się, mogą, znaczy w produkcji robią się tańsze. No to ja znowu troszkę optymizmu, dobrze?
Bardzo proszę.
Ja chciałam powiedzieć, to bardzo jest trudna rozmowa, ponieważ z jednej strony pan profesor mówi, że w naszych szkołach tylko się w tą wiedzę wciska, a dzieci nie myślą. Być może, tylko że ja z kolei mam do czynienia z edukacją szkolną i uniwersytecką i ogólną, społeczną od naprawdę od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat i widzę jak rosną zalążki tego, co potrzebne jest. To znaczy jak rośnie liczba ludzi zainteresowanych różnymi właśnie myśleniem. Jak przychodzi coraz więcej ludzi do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, do tak zwanych uniwersytetów dzieci, gdzie się zadaje pytania właśnie, głównie pytania, czyli te formy myślenia, nie można nauczyć myślenia, można tylko pokazać, jak używać swojej głowy. I teraz albo się jej używa, albo nie. I może być zła szkoła, w której się odpytuje, jak w szkole pruskiej, czy tak, czy nie i koniec, i ja wiem lepiej, ja jestem nauczycielem, ale jest naprawdę dużo szkół, powstało w Polsce bardzo dużo szkół niepublicznych często, ale nie tylko, byłam świeżo w świetnej szkole w Gdańsku, normalnej publicznej szkole, w którym zadawano mi pytania z genetyki takie, że byłam zdziwiona, że oni wiedzą, uczniowie przedmaturalni, że oni wiedzą, o co się pytają. Czyli jest w tej chwili w Polsce, no wobec tego będę rozmawiać o tym, co jest albo co do niedawna było i mam nadzieję, że nie zostanie zniszczone. Cała część wychowania nowego człowieka, który myśli poprzez różnego typu formy. Jak mówię, są te uniwersytety dla dzieci i dla trzeciego wieku. Fantastyczne dyskusje w uniwersytetach trzeciego wieku można prowadzić, mimo że to są ludzie wychowani tak jak ja na wciskaniu we mnie wiedzy, a nie uczeniu tego, jak zadawać pytania. Więc to jest jedno, co chciałam powiedzieć. Zdecydowanie, że w Polsce istnieje już w tej chwili rozgrzana grupa ludzi, która wie, jak rozmawiać i z młodzieżą, i ze swoimi rówieśnikami, i ze starszymi od siebie. W Centrum Nauki Kopernik jest takie centrum skupiające coś, co się nazywa Kluby Młodego Odkrywcy. Ich jest kilkaset w Polsce. Jak przyjeżdżają ludzie, którzy są liderami w tych klubach, a klub, krótko mówiąc, polega na tym, że dzieci lub młodzież stawiają jakieś pytanie i na to pytanie starają się razem w grupie odpowiedzieć albo poprzez doświadczenie, dlaczego mydło się pieni, albo poprzez jakąś rozmowę, poszukiwanie źródeł, robienie tak zwanych projektów. I to jest, są setki takich klubów w Polsce. I jeszcze powiem, że oni zasiali ten pomysł w Gruzji, byliśmy kiedyś. I pojechali później, pojechaliśmy do Gruzji razem na festiwal nauki w gruzińskiej w Tbilisi. A ci ludzie z centrum pojechali do małej wioseczki gruzińskiej, gdzie jest klub młodego odkrywcy. Państwo rozumiecie, że prawdopodobnie Edisona tam nie ma, ale może jest, nie wiemy. To jest sprawa realizowania jakiegoś potencjału. I ta nauczycielka, która tam prowadzi ten klub, ale nie jako lekcje, tylko jako spotkania młodzieży, mówi, że ich nie można do domu wygonić. Jednym słowem, w człowieku jest potrzeba wiedzy, nie takiej uporządkowanej, testowej. Myśmy poszli w testy i pewno trzeba być od tego odejść. To się tego uczymy. Czyli z mojego życia wynika, teraz rozmawiamy nie o człowieku przyszłości, tylko o Polaku przyszłości, że Polak przyszłości może być, jest potencjał, są chętni i są tacy, którzy umieją to robić. Jest 20 festiwali nauki w Polsce, jest o co najmniej 10 centrów nauki. To są wszystko, jak mówię, te rozgrzane centra, w których ludzie wiedzą, jak ze sobą wzajemnie rozmawiać. A w biologii chciałam powiedzieć o dwóch przykładach. Już nie wiem, pani chyba powiedziała, że tego się nie zahamuje, jak jest technika. Otóż są już w tej chwili gorące dwa przykłady w biologii. Jeden jest z 1975 roku, gdzie sami naukowcy, bez żaden państwo nie przyszło, żaden sąd i prokurator nie żądał tego. Sami naukowcy zebrali się, powiedzieli, słuchajcie, jest nowa technika. Pani mówi, jak jest technika, to ona się musi rozwijać. Jest nowa technika, niech ona się, inżynieria genetyczna, niech ona się rozwija pod naszą kontrolą, naszą. Pani mówi, nie naukowcy powinni to robić. Nie, naukowcy to powinni wiedzieć, bo oni wyrastają z nas. Nie wyrasta, to nie jest jakaś wybrana strasznie grupa. To są ludzie, którzy może łatwiej, szybciej umieli myśleć. Szybciej zgromadzili wokół siebie innych, co umieją myśleć. I ci w 1975 roku naukowcy się zebrali, światowi naukowcy i powiedzieli, wybierzmy sobie, jakie są reguły postępowania, żeby to było bezpieczne i róbmy. To był 1975 rok, a nauka od tego czasu poszła tak, że dzisiaj jakbyśmy bardzo chcieli, to zmienimy człowieka. Jeszcze nim się urodził, możemy zmienić jego różne istotne cechy, gdybyśmy chcieli. Umiemy to już, ale nie robimy tego. W tej inżynierii genetycznej przez te 35 lat czy 40 nauka jest uprawiana na całym świecie, w Polsce w dziesiątkach laboratoriów. Tysiące ludzi wykonuje takie doświadczenia tą techniką i nic się złego nie stało. Nic. Nie ma ani jednego przykładu w nauce, w której stałoby się dlatego, że naukową metodę zastosowano, żeby się stało coś złego dla ludzkości, grożącego ludzkości. Z dziesiątków tysięcy prób tak zwanej terapii genowej umarł jeden człowiek, bo go niewłaściwie zdiagnozowano na początku, a były tysiące takich prób. Oczywiście wszyscy się godzili na taką próbę i to jest pierwszy przykład. Już kończę. A drugi przykład jest taki, że mniej więcej 10 lat temu pojawiła się technika, które jest bardzo wysoką wydajnością, możemy w sposób zdefiniowany zmienić gen. Czyli jeżeli znamy budowę genu i wiemy, że u chorego na przykład w tym genie w stosunku do powszechnej normy, jak gdyby ludzkiej, jest jakaś zmiana, to w tej chwili jest technika, która nazywa się CRISPR, już wszyscy ten skrót słyszeli. Otóż ta technika pozwala na prawie bezbłędne, w zależności od tego, jaką chodzi komórkę, jaki gatunek, ale to jest zawsze powyżej 80%, zamienić ten gen na gen dobry, zdrowy, czy jakkolwiek byśmy nie powiedzieli. Zlikwidować tę niewłaściwą zmianę. I moglibyśmy to również robić w ludzkim zarodku, jeszcze nim się zaczyna rozwijać w łonie matki, czyli w czterokomórkowym zarodku. Moglibyśmy to zrobić. I mniej więcej rok temu znowu zebrała się grupa ludzi, taka sama jak w 75. Wasilomar, i powiedziała, słuchajcie, jest taka technologia, ale poczekajmy chwilkę, zastanówmy się, zróbmy więcej doświadczeń na komórkach ludzkich. To nie musi być na myszy, to może być na ludzkich komórkach, ale nie na ludzkim zarodku. Nauczmy się tego, nauczmy się tym kierować. Jednym słowem, i w tej chwili odbywają się na świecie w trzech ośrodkach doświadczenia na ludzkich komórkach embrionalnych, które zostały zgłoszone gdzieś, gdzie się daje pieniądze i gdzie jest komisja etyczna. Zawsze musi być komisja etyczna. I na te doświadczenia zezwolono. Jednym słowem, istnieje metoda właśnie opanowania pewnej, no pewnej niecierpliwości, bo państwo chyba rozumiecie, że jeżeli człowiek myśli, że moglibyśmy wyleczyć każdą chorobę, nowotwór, jakąś chorobę nerek, a może też i w dziecku, jak wiemy, że to tam będzie coś bardzo nie tak jak trzeba, że to ludzi jakoś podnieca. Otóż jednak istnieją siły w naszej, no w naszej jednak naturze, które zmuszają nas do tego, że ci ludzie, którzy wiedzą, jak to zrobić, będą przed tym ostrzegać. I nawet zły przykład, bo bomba atomowa już jest w bardzo, bardzo wielu krajach, ale jednak te dwie bomby, które spuszczono na Japonię, nauczyły ludzi, co to znaczy. I od tego czasu nie użyto tej broni ani razu. Tylko się wzajemnie straszą. A straszyć tym, że wyleczymy choroby, to chyba nie musimy się.
Jakkolwiek wielkiego zaufania do przywódcy Korei Północnej nie mamy w tym względzie. Zapomnieliśmy państwa uprzedzić, ja muszę to zrobić teraz, pani profesor Gawin będzie musiała nas opuścić wcześniej, więc żebyście się państwo nie zdziwili, że nagle panelistka wstaje i wychodzi. Natomiast to jeszcze może, czy czuje się pani usatysfakcjonowana uspokajającym głosem pani profesor Fikus, która tutaj chyba jest w mniejszości, jeśli chodzi o optymizm co do tego, jak człowiek będzie korzystał z wynalazków, bo łatwo możemy sobie wyobrazić sytuację, gdy to samo grono albo jeden z uczestników w tym gronie jednak podejmie inną decyzję i zrobi coś, co się kompletnie wymknie spod kontroli.
Znaczy ja może zacznę od tego, że ja w ogóle lubię słuchać ludzi pozytywnie nastawionych do świata i do nauki, bo wszyscy tego potrzebujemy, ale... I chciałabym jeszcze tylko się odnieść do edukacji, bo tutaj ja mam takie stanowisko, powiedziałabym, pośrednie, dlatego że w Kohelecie chyba tak napisano, w księdze Koheleta, że kto gromadzi mądrość, ten gromadzi cierpienie. I ja mam takie pewne znak zapytania, czy ta współczesna edukacja prowadzi do mądrości. Tutaj naprawdę tego nie wiem. Rzeczywiście zgodzę się, że jest bardzo dużo testów, bardzo dużo takich obciążających technicznych wydarzeń, że mało się kładzie na przykład nacisk w szkołach na utrzymywanie pewnej ciągłości kultury. Nie wiem, no podam taki przykład. Gimnazjaliści, licealiści nie znają filmów Andrzeja Wajdy, czy nie znają Kabaretu Starszych Panów, nie znają czegoś takiego, co wydaje mi się jeszcze w moim pokoleniu było w miarę naturalne. I to wszystko budzi pewną wątpliwość, czy to idzie w dobrym kierunku. Odnośnie testów, parę lat temu napisałam taki esej Wymyślanie dzieciństwa i ten esej, fragment tego eseju, bo jeśli bierzemy fragment, nie musimy się pytać o prawa autorskie, PWN wziął, znaczy ci, którzy, nie wiem, kuratorium, które robiło próbne matury na Mazowszu, ten fragment mojego eseju poszedł do interpretacji takiej. I tam był test na dole, to znaczy pod tym moim esejem był test. Trzeba było odpowiedzieć na ileś pytań i ja sama rozwiązałam test. No mnie się wydaje, że jak napisałam ten esej, to chyba wiem, o co w nim chodziło. Otóż nie. Nie. Proszę państwa, tam znalazłam dwa błędy, to znaczy na dwa pytania odpowiedziałam błędnie. I ja absolutnie, ja bym wszystkie zawaliła testy, ja się nie nadaję, ja nie mam... jakiejś struktury myślowej w ogóle testowej, dlatego że ja mam zbyt dużo zawsze pytań. Mi się wydaje, że
ja testów nie broniłam, broń Boże.
Tak, ale tutaj właśnie się zgadzamy, ale teraz jednak wykształcenie nawet humanistyczne, jeszcze za moich czasów to było tak, że egzamin na polonistykę polegał na tym, że trzeba było napisać esej, w tej chwili się testy robi. No, znaczy po prostu wszędzie są testy. Więc tutaj mam taki znak zapytania. Ale chciałabym się jeszcze dosłownie w dwóch zdaniach odnieść do tego postępu techniki, więc mi się wydaje tak, że jeśli nie mamy takich informacji na pierwszych stronach gazet, to nie znaczy, że nie dzieje się nic niepokojącego. Ja się nie mogę zgodzić z tym, że ten ogromny postęp nauki, który ma pozytywne znaczenie, nie ma także negatywnych. On oczywiście, że ma. I to widać najbardziej w krajach trzeciego świata, na przykład nie wiem, w Indiach, widać w rozwijających się Chinach, gdzie się stosuje eugenikę negatywną. Po prostu od lat, tam od wielu, wielu lat zabijano dziewczynki, dlatego że dążono do zmniejszenia populacji właśnie tego typu drogą. W Chinach można było mieć...
kulturowych.
Nie ze względów kulturowych, tylko populacyjnych. Po prostu zabijając dziewczynki będzie się rodziło mniej dzieci.
Nie, ze względów kulturowych. Trzeba też dziecko wyposażyć,
nie,
dziewczynkę.
Też, ale pierwszym był ten element... Dlatego, że to jest ta buchalteria rozrodczości. Najszybciej się ogranicza w taki sposób dzietność. Wiem, że teraz podobno Chiny już pozwoliły łaskawie władze chińskie, że ludzie mogą mieć dwoje, prawda, dzieci. W Indiach przecież jest od lat problem ogromny, narastający z handlem surogatkami, prawda? Czyli takie kobiety, które tak, znaczy po prostu bogaty Zachód płaci za to. Ale mamy też widoczne zmiany, ja nie śledzę tego na bieżąco, ale na pewno są takie osoby również w Polsce, które by mogły na ten temat szerzej powiedzieć. Są bardzo ważne zmiany w ustawodawstwie poszczególnych państw. Na przykład w Anglii dopuszczono chyba rok temu albo dwa możliwość rodzicielstwa trzech osób naraz.
Znaczy, że jest trzy osoby dostarczają genów do tego, żeby się urodziło jedno zdrowe dziecko.
No właśnie.
Ale to nie znaczy, proszę państwa, że trzy osoby wchodzą do łóżka. Jednocześnie.
Ja bym powiedziała, że byłoby to bardziej naturalne. Jest to występek, ale przynajmniej znany. Natomiast
znaczy, oczywiście ja mogę powiedzieć w szczegółach, na czym polega potrójne rodzicielstwo, ale to naprawdę nie ma nic nagannego w tym, że się jakiejś choroby unika dzięki temu.
Ja powiem tak, że nie jestem, na pewno nie mogę rozmawiać na gruncie biologii, natomiast na gruncie kultury i na gruncie tego, co nazywamy, no nie wiem, jakimiś relacjami interpersonalnymi, rodziną i tak dalej, to będzie miało bardzo poważne konsekwencje. Więc ja jednak uważam, że na razie nie obserwujemy dużych zmian masowych wywołanych właśnie techniką, ale one przecież będą. Na przykład, nie wiem, no podam taki przykład. Pani profesor, wiemy, że są banki spermy, w których kobiety mogą wypożyczać, prawda, i dzięki temu mogą mieć dzieci. Tylko że po pewnym czasie pojawił się taki problem, że ludzie na przykład nie będą wiedzieli, że są ze sobą spokrewnieni. Przecież takich przykładów jest i to się już dzieje.
Znaczy pani zakłada, że to jest absolutnie masowe. Znaczy, że wszyscy będziemy korzystać, wszystkie kobiety z cudzej spermy. No to nie, to jest wyjątkowy przypadek.
A ja nie wiem, czy to jest wyjątkowe, dlatego że trzeba byłoby się zwrócić do tych instytucji. To już też nie jest tak wyjątkowe, jak było to 20 lat wcześniej. Więc wydaje mi się, że po prostu powinniśmy być ostrożni, ale też chyba powinniśmy mówić o tych problemach, bo lepiej je dostrzec, znaczy lepiej wyostrzyć wzrok, dostrzec je i po prostu otwarcie mówić. Na pewno lepiej zapobiegać niż potem z tymi skutkami walczyć. Szanowni państwo, ja muszę wracać do pracy. Serdecznie, serdecznie wszystkim dziękuję. Było mi bardzo miło.
Dziękujemy bardzo za udział w debacie. Za chwilę, za krótką chwilę oddamy państwu głos, bo to jest spotkanie dla państwa, więc oczywiście będzie możliwość zadawania pytań naszym panelistom. Moje ostatnie pytanie jednak, gdybyście mieli państwo zaprojektować, cokolwiek to znaczy, bo nie mówię o zbieraninie, niebieskie oczy, blond włosy, 1,80 m, tylko co rozumiecie państwo pod pojęciem człowieka przyszłości, gdybyście mieli państwo taką różdżkę magiczną, kogo chcielibyście państwo zobaczyć?
No więc ja zaczęłabym od tego, może od czegoś tym razem negatywnego, że nie możemy sobie wyobrażać, że będziemy nieśmiertelni. To znaczy, że biologia to jest ciąg organizmów. Można przedłużyć życie organizmu albo zrobić je bardziej wygodne do końca, aż do śmierci, ale jesteśmy śmiertelni. W związku z tym ja na przykład nie chciałabym, żeby nam stopniowo wymieniano wszystkie nasze narządy na jakieś atrapy elektroniczne. Czyli wizja przyszłości, gdybym miała możliwość zarządzenia tą przyszłością, to dla mnie to nie jest, że będziemy wymieniać, aż na końcu wsadzimy całą naszą świadomość do jakiegoś komputera i już przestaniemy myśleć, żeśmy umarli, bo to wszystko będzie w komputerze. I to naprawdę nie będzie, tak jak ja to sobie wyobrażam, jakby cały mój wspaniały mózg przenieść teraz do komputera, to jednak nie byłoby z tym związane odczucia smaku, głosu, muzyki, której lubię słuchać i tak dalej. No to jeszcze są potrzebne różne peryferyjne odbiorniki, czyli to byłoby dużo bardziej skomplikowane niż przeniesienie mózgu do komputera. I jakby nie było, gdybym miała taką siłę projektowania człowieka przyszłości, to bym unikała zastępowania człowieka przyszłości częściami mechaniczno-elektronicznymi. Gdybym chciała, tak jak myślę, skończę życie i w związku z tym mniej więcej wiem, jak się żyje i jak się dochodzi do czasu bliskiego śmierci. No to myślę, że to, co jest ważne, to jest to, żeby żyć, żeby człowiek taki był, czyli żeby medycyna taka była, żeby mógł stopniowo wiedzieć, z czego musi rezygnować. Ja już nie biegam. Ja 20 lat temu biegałam codziennie nad Wisłą. Teraz nie biegam i nie jestem z tego powodu nieszczęśliwa. W związku z czym uważam, że to stopniowe godzenie się z tym, że życie człowieka polega na starzeniu się, odkąd się urodzimy, to się starzejemy, że polega na starzeniu się i żeby odchodzenie było jakieś... No możliwie cały system społeczny trzeba by tu zmienić też, żeby człowiek mógł żyć, cieszyć się życiem i odchodzić z tego życia z tym odejściem pogodzony. I nie robiłabym mu sztucznych wątrób i nerek. Naprawiałabym istniejące.
Profesor Szewowski.
Bardzo piękna wizja. Podzielam. Ale chciałbym dodać jeszcze coś do tego, bo szkoda, że straciliśmy partnerkę w dyskusji, bo dobrze byłoby porozmawiać o rzeczach bardzo istotnych i kontrowersyjnych. Pojęcie człowieka, przyszłości człowieka, to pojęcie, ja jestem filozof, więc ja te pojęcia dzielę na atomy. Człowiek to jest również człowieczeństwo. I to jest ta straszliwa dwuznaczność, która w tej dyskusji się przejawia. Przyszłość człowieka jako pewnego bytu biologicznego, gatunku ludzkiego, ludzkiego zwierzęcia. I tu ja niewiele mam do powiedzenia. Pani profesor jest ekspertem. I przyszłość człowieka jako przyszłość człowieczeństwa. A człowieczeństwo to jest konglomerat wartości i praw. I dla mnie fundamentem jest, czy za te lat kilkadziesiąt, kilkaset, cokolwiek zostanie z tych wartości, które składają się na pojęcie człowieczeństwa, pojęcie godności, pojęcie szacunku dla drugiego człowieka, drugiej osoby, zdolności do współczucia, współprzeżywania, współradowania się czyimś szczęściem, czy też system przekształci nas w bezwolnych robotów, które posłusznie będą, tak jak w utopiach Huxleya czy innych ponurych, czarnych utopiach, wykonywały przypisane im zadania, czy wdrożone im genetycznie zadania, alfa, beta, gamma. Ta ponura wizja, nowy, wspaniały świat Huxleya. To wbrew pozorom staje się coraz bardziej realne. I jeszcze stary Huxley napisał tą książeczkę Nowy, wspaniały świat, ponownie odwiedzony, w którym analizuje z perspektywy nauki, kilkanaście lat później tylko, co z tych jego nieprawdopodobnych prognoz i pomysłów stało się faktem. Ale wracając do pytania pani redaktor, do przyszłości. Ja nie myślę o tym, jak chciałbym umierać. Ja wiem, jak chciałbym umierać i to nie jest publicznie interesujące. Ale ja myślę o tym coraz więcej, jak będą żyły, jak będą umierały moje wnuki. Wnuczęta, które mają teraz tamte 3, 4, 5, 6 lat. Jaka przyszłość ich czeka? W jakim społeczeństwie będą żyły? Czy będzie to społeczeństwo typu Korei Północnej, Huxleya, czy straszliwej anarchii jakiejś liberalnej, ja wiem, jakiegoś trumpizmu? Diabli wiedzą czego. Ja nie potrafię sobie tego wyobrazić kompletnie, bo układanka daje, elementy tej układanki, które mamy, dają możliwość dowolnie łatwej kompozycji albo świata upiornego, albo świata całkiem pogodnego, sympatycznego, ludzkiego. I gdybym mógł im życzyć, to nie chciałbym. Życzyłbym im, aby nie umierały w świecie gorszym od świata, w którym ja mam szczęście żyć, mimo tych...
Minimalistycznie.
Mimo tych piekielnych wojen, mimo tego terroryzmu, mimo tego GMO i tej genetyki i tych wszystkich zagrożeń nanotechnologii, jaka niesie nauka, mimo wszystko my ciągle jeszcze mamy szansę na udane, wolne, radosne, szczęśliwe życie, życie, w którym możemy mieć piękne wspomnienia z naszej młodości. Ja bym chciał, żeby one miały szansę zachowania tych wspomnień. W moim przypadku to są piękne wspomnienia z przeszłości w reżimowej Polsce, proszę Państwa, czego się nie wstydzę wcale, bo to była piękna młodość mimo wszystko. Tego też Wam życzę, żebyście zachowali takie wspomnienia.
Ja jedno zdanie jeszcze, że myślę z kolei już bardzo prymitywizując po biologicznemu, że te cechy, o które Pan nazywa cechami od człowieczeństwa, one też wynikają z naszej biologii. To znaczy, że tym również, tego również można się albo nauczyć, albo sterować, że człowiek może się, czy ja wiem, wychowywać. Myśmy nie ruszyli takiej sprawy, która jest bardzo istotna w tym życiu przyszłym, to jest religii. Na ile religię człowiek wymyślił, na ile istnieje jakaś podstawa do tego, żeby religie istniały i jak nam to pomaga i jak nas to jednak zmienia. I w związku z tym ja myślę, że jednak można wykształcić w ludziach współczucie, współdziałanie, empatię. Można ich do tego kierować. W związku z czym troszkę bym też wierzyła nawet w te geny, które nie ma genu empatii, ale jest pewien zestaw genów, które bardziej człowieka robią łagodniejszym, a może jeszcze, no i tak dalej.
To może tu warto byłoby pogrzebać w jakiejś masowej genetyce, te geny wzmocnić, a inne
tak
wyciszyć.
Jeżeli.
Ale chcę powiedzieć, że Państwa wspólny człowiek przyszłości jakieś do złudzenia przypomina człowieka teraźniejszości ze wszystkimi jego wadami, ale okazało się, że ma nie mieć sztucznych wątrób, bez elektroniki ma być śmiertelny i do tego jeszcze dbać o swoje człowieczeństwo. Wszystko to mamy do dyspozycji. Oddajmy Państwu głos.
Może my oboje mamy za dużo lat. Że może tu powinien się
oddajmy państwu.
Nie no, mamy za sobą dobrą szkołę, pani profesor. To nie ulega wątpliwości.
Dzień dobry, moje nazwisko Janusz Alina. Bardzo dziękuję państwu za tą ciekawą rozmowę. I chciałem tutaj nawiązać do nawiązania przez pana profesora do wizji świata, nowego, wspaniałego świata według Huxleya. Mnie od pewnego czasu, odkąd się interesuję właśnie tym postępem, tą sztuczną inteligencją, a od strony filozoficznej transhumanizmem, prześladuje wizja bliższa właśnie tej z wehikułu czasu, świata Elojów i Morlocków. Wydaje mi się, że istnieje takie poważne niebezpieczeństwo, że ten niesamowity postęp pogłębi nierówności.
Dokładnie tak.
Absolutna racja. Rzeczywiście tak będzie.
Powiedziałabym nie absolutna. Racja.
Muszę wyrazić tej pogody ducha.
Katarzyna Marczewska. Ja przychodząc tutaj trochę czego innego się spodziewałam, sądząc z opisów dyskusji. To znaczy, czytałam tam o kwestiach rasy. I byłam na takim spotkaniu z panią profesor, która opowiadała o genach, o tym, jak te geny są przemieszane w populacji ludzkiej, że właściwie pojęcie rasy nie ma już najmniejszego sensu, ale może nie mówi się teraz o rasie, natomiast jeżeli chodzi o takie przeciwieństwa pomiędzy różnymi grupami ludzkimi, to zamiast takiej wizji świata, w którym wszyscy ludzie ze sobą współpracują, raczej widać coraz większe rozczłonkowanie świata. To znaczy jakoś tak ostatnio wszędzie obserwujemy narastanie nacjonalizmów, kwestia uchodźców pokazuje, że wszyscy bronimy się przed obcymi. Na ile to jest w naturze ludzkiej, na ile to jest w kulturze, na ile to jest w genach. Zdaje się, że mamy w genach wpisaną reakcję wrogości czy też ostrożności wobec obcych. I na ile państwo sądzicie, jak to się rozwinie? No tu też kwestia religii wchodzi. Bardzo poważnie też polaryzuje społeczeństwa.
Ja dzisiaj, idąc na to spotkanie od rana, czytałam sobie różne rzeczy właśnie o rasach, ponieważ to jest taki problem, który mnie też porusza. Otóż tego bez dokładnej analizy, już bardzo specjalistycznej, wytłumaczyć jest trudno, ale nie ma żadnej wątpliwości w tej chwili wśród biologów, wśród tych, którzy się uczą i wiedzą coś o genach, że po pierwsze, my jesteśmy mało zróżnicowanym gatunkiem. Wydaje się, że to jest nieprawda, ale my genetycznie między sobą różnimy się bardzo mało, w bardzo niewielkim stopniu. Czyli genetycznie nie jesteśmy w stanie wykazać żadnych genów, które świadczyłyby o przynależności do jakiejkolwiek, nazwijmy to, rasy. W historii biologii na rasy dzielono ludzi na trzy. Ten Lamarck chyba podzielił na trzy grupy, a Cuvier na pięć, a jeszcze ktoś na 15. Było bardzo dużo różnych podziałów, nawet według klimatu. Byli tacy, co dzielili, że ci, co mieszkają w zimnym klimacie, to jest inna rasa niż ci, co mieszkają nad Morzem Śródziemnym. Więc ludzie chcieli jakoś dzielić. Chcieli również dzielić dlatego, że zewnętrznie, co genetyk nazywa fenotypem, czyli cechami zewnętrznymi, gdyby tu ktoś siedział, mieszkaniec Kenii, to byśmy uważali, że to jest człowiek, przedstawiciel innej rasy, bo my wszyscy przynajmniej mamy coś w rodzaju białej, mniej więcej skóry, prawda? W związku z czym są pewne cechy zewnętrzne w grupach ludzi, którzy mieszkają w określonych właśnie rejonach. Ta ciemna skóra i jasna skóra związana jest również z tym, z klimatem, w którym się żyje, z ilością witaminy D, którą się przyswaja z jedzeniem i przemija albo tworzy w swojej skórze pod wpływem słońca. Jednym słowem, są pewne cechy, niewielka ich ilość, typu 6% się ocenia, które rzeczywiście towarzyszą jakiejś grupie, teraz się mówi różnie, grupy etniczne, nie mówi się rasy, rzeczywiście. Słowo rasy jest nieprawidłowo politycznie, więc nie mówi się rasy. Można mówić grupy etniczne. One się różnią zewnętrznie, ale te różnice, jesteśmy jednym gatunkiem ludzkim, powstaliśmy jako gatunek mniej więcej 200 tysięcy lat temu, czyli dopiero co, na samym końcu istnienia Ziemi. To takie ulubione porównania. Też dzisiaj czytałam, że jak gdybyśmy całe życie Ziemi, świat ziemski wyobrazili sobie w postaci jednego roku, no to człowiek powstał, zdaje się, na 3 minuty przed północą, przed Sylwestrem. Czyli to po prostu jest bardzo krótki okres, w którym to okresie ludzie rozprzestrzenili się po całej Ziemi i pewne grupy ludzkie rzeczywiście mają jakieś wspólne warianty genowe, które dają te 6% wyraźnie widzących różnic, z których kształt oczu i kolor skóry każdemu się rzuca w oczy, kręcone włosy, naprawdę niedużo. Natomiast podobno jest tak, i to musimy uwierzyć, że jeżeli weźmiemy taką samą grupę ludzi, których nazwalibyśmy czarnymi, to oni wewnątrz tej grupy różnią się bardziej niż pewna ich średnia z naszą średnią. Czyli że wewnątrz grupy, która nam się wydaje być jakąś rasą czy grupą etniczną, te różnice indywidualne są większe niż między tymi grupami. No, nie umiem tego w tej chwili Państwu udowodnić, ale wszyscy coś takiego, którzy piszą o rasach, coś takiego piszą. My jesteśmy jednym gatunkiem. Możemy się krzyżować każda, nazwijmy ją, rasa z każdą rasą. W związku z czym nie ma żadnych barier biologicznych w tym sensie. No i jeszcze dochodzi do tego to właśnie, że w tej chwili już nie ma izolowanych społeczeństw. Niedawno jeszcze Islandia była taką wyspą, na której mogli przyjść genetycy i badać to, co się dzieje z tam, nie wiem ile oni mają, ale kilkaset tysięcy ludzi tam mieszka i oni się między sobą mieszali przez wiele, wiele lat. W związku z tym jest bardzo zunifikowana genetycznie ludność. Ale teraz już nie ma takich miejsc. W populacji polskiej też się dzisiaj doczytałam, można wyróżnić trzy kierunki, z których naszli na nasze ziemię ludzie mniej więcej 15 wieków temu, którzy z różnych kierunków, to się wszystko wymieszało i są pewne cechy, które mówią, mogą powiedzieć, genetyk może powiedzieć, no ci przyszli z Kaukazu, a ci przyszli bardziej z Francji, ale to jest wszystko, jeżeli chodzi o to rozróżnienie genetyczne różnych ludzi. Więc no, jedyne, co dzisiaj wyniosłam z tej dość długiej lektury, bo wiedziałam, że to pytanie może paść, to jednak to, że nie ma ras, że jesteśmy ludźmi bardzo podobnymi do siebie genetycznie i miejsce, w którym żyliśmy, nasza grupa się rozwijała, w dużej mierze określiło różne cechy. Wiem, że na przykład nie potrafią wymyślić, dlaczego Japończycy mają trochę inaczej zbudowane powieki, które my nazywamy skośnymi oczyma. I tak jak skórę, kolor skóry mniej więcej się tłumaczy metodą właśnie, jak ludzie żyli w stosunku do słońca, to tych oczu na przykład nie umieją ludzie wytłumaczyć, gdzie jest biologiczna przyczyna, ale jest na pewno jeszcze jedna biologiczna przyczyna, że się pojawia w danej grupie ludzi pewien wzorzec piękna. I to się nazywa doborem seksualnym, czyli to, się, że ludzie się dobierają, czyli taka nieświadoma jakby selekcja. Ludzie szukają jakichś cech, które się uważa za piękne. I być może, że byli kiedyś Japończycy, kilku Japończyków z tej grupy ludzi, którzy mieli takie oczy i to się spodobało i to się bardziej rozpowszechniło. Taki genetyczny mem. No i to jest właściwie wszystko, co mogę powiedzieć. To jest trudne pytanie i nie chodzi o to, że ono jest niepoprawne politycznie. Chodzi o to, że biologia nie potwierdza faktu, że istnieją takie grupy. Ja kiedyś dosyć dawno zostałam poproszona, czy mogłabym napisać artykuł pod tytułem Gen żydowski. Czy jest taki gen, który mówi, że ktoś jest Żydem? Otóż nie ma takiego genu. Jest bardzo dużo badań. Do ostatnich lat, jeszcze w 2016 i 2017, pokazują się nowe prace, które pokazują, w jaki sposób tworzył się jak gdyby żydowski genotyp, ale nie ma. Czyli nie ma możliwości sprawdzenia z czyjegoś DNA, czy on jest Żydem, czy nie jest. Nie ma czegoś takiego. To jest nieprawda. No i tym samym kochajmy się. Tak, no bo Żydzi chcieli to wiedzieć, prawda? Żydzi w końcu przestali być zamkniętą społecznością, rozeszli się po całym świecie i z pewnymi ograniczeniami, prawda? Wciąż jeszcze. No, czyli myślę, że jednak fakt, że jesteśmy jednym gatunkiem, powinien nas kierować ku jakiejś wzajemnej życzliwości.
Tolerancji. Przypis maleńki do pani, do wypowiedzi pani profesor. Państwo muszą pamiętać Kiplinga, Księgę Dżungli. Ja i ty jesteśmy jednej krwi. To wyraża istotę związku życia. Wszystkie żywe istoty należą do tego samego łańcucha życia. Od najbardziej prymitywnej komórki aż do najbardziej rozwiniętej istoty ludzkiej. Mieścimy się w tym łańcuchu.
Znowu to wyrażenie do najbardziej rozwiniętej. Mnie zawsze to leciutko pobudza do myślenia. Czy my naprawdę jesteśmy najlepszym wytworem ewolucji? Bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Jesteśmy. Ośmiornice w myśleniu są podobno bardzo świetne, ale komputerów nie wymyśliły. Więc coś jest w nas szczególnego, co nie oznacza, że jesteśmy najlepsi biologicznie. Tak myślę. Ale na tyle nie mamy takich defektów, które uniemożliwiłyby rozwój cywilizacyjny. Po prostu jesteśmy jedyni, którzy rozwinęli cywilizację. I to jest wspaniałe. I pytanie jest, jak my ją wykorzystamy. Mózgi. Tak.
Alina Skibińska. Chciałam zadać pytanie dotyczące ewolucji gatunków, w tym przypadku gatunku człowieka. Czy uważacie państwo, że istnieje jeszcze coś takiego jak dobór naturalny w obrębie ludzkiego gatunku i co steruje w dzisiejszym świecie tym doborem? Czy są takie czynniki? Feromony. Czytałam kiedyś książkę o tytule Przeżyją najpiękniejsi, który nawiązuje do tego, co pani profesor powiedziała. Ostatnio słyszałam, że przeżyją najlepsi. Kiedyś najlepsi w sensie być może najinteligentniejsi, ale nie najsilniejsi. Kiedyś być może ta siła fizyczna była czynnikiem, który powodował, że dokonywała się jakaś selekcja naturalna. Czy coś takiego, czy obserwujecie Państwo jakieś czynniki, które wpływają w sposób istotny na ewolucję gatunku człowieka? Czy są to wynalazki nauki i techniki, które tę ewolucję będą kierować
w takim lub innym kierunku? Na pewno oboje mamy tutaj coś. Znaczy ja myślę tak, po pierwsze, że na pewno nie jesteśmy najlepsi z punktu widzenia fizycznego, bo są zwierzęta, które szybciej biegają, są takie, które szybciej pływają, są takie, które mogą dłużej żyć na dużych wysokościach i tak dalej. Pewien zespół cech czyni nas gatunkiem, który jest w stanie opanować wszystkie środowiska. Proszę popatrzeć, że Ziemia w końcu została opanowana wszędzie. Ludzie żyją na Alasce i żyją w Puszczy Brazylijskiej. Są w stanie się dostosować albo dostosować środowisko, które wokół nich jest. Jest taka, ja to wciąż powtarzam, to trudno jest, jak gdyby nie całkiem to też do mnie dochodzi, że póki gatunek w liczbie wciąż rośnie, oznacza to, że jest w dobrym stanie. Otóż gatunek ludzki, ja nie mówię o dzietności ludzi w Polsce, gatunek ludzi na świecie wciąż w liczbie rośnie. Co znaczy, że w ogóle Homo sapiens ma się dobrze. Pytanie, w którym momencie tyle złego narobi, że przestanie się mieć dobrze. I teraz pytanie jest, czy istnieje jeszcze wciąż, czy wciąż podlegamy ewolucji? Ponieważ, znaczy ja wiem jedno, że ponieważ to, o czym dzisiaj mówiłam, o postępach medycyny. Postępy medycyny sprawiają, że taka selekcja przeżyją najsilniejsi już w gruncie rzeczy, bo to chodzi o ten wiek rozrodczy, prawda? Nie czy ktoś będzie miał 80, tylko w jakiej kondycji będzie żył do 30, 40, póki jeszcze może się rozmnażać. Jak dużo dzieci umrze w niemowlęctwie. Czyli w tym okresie myśmy niezwykle poprawili przeżywalność, że w tej chwili się nie umiera na choroby zakaźne, umiera się jednak głównie na choroby już wieku starszego. Więc myślę, że to jest taka selekcja, że myśmy tutaj naruszyli dobór, stosując, uniemożliwiając właśnie selekcję. Nawet to doświadczenie, o którym tu była mowa, rodzice trzech, dziecko pochodzące z genotypów trojga ludzi, to jest właśnie selekcja taka, genetyczne doświadczenie. Dodano dziecku, uniemożliwiono, żeby było chore na chorobę, którą niosła ze sobą matka. Więc jest wiele metod medycznych, które pozwalają nam przeżywać mniej więcej do 50, kiedy przestajemy się już rozmnażać. I tutaj jest i to w jakimś sensie tę jakąś ewolucję ludzką, ja myślę, że zniekształca. Ale również myślę, że jesteśmy jednak istotami o naturze biologicznej i że ewolucji podlegamy, tylko że ją w jakimś sensie próbujemy kontrolować, lecząc chorób, które uniemożliwiają dłuższe życie, lecząc chorób, które przedtem zabijały ludzi, nim się mogli dalej rozmnażać i tak dalej. Jest taki słynny przykład na Żydów tak zwanych z pochodzenia aszkenazyjskiego, czyli tutaj ze wschodu Europy, którzy póki się pobierali między sobą, to istniały pewne choroby genetyczne charakterystyczne dla tej grupy ludzi. No i jest taki przykład rabina w Nowym Jorku, który powiedział, że trzeba robić badania genetyczne, nim się pobierzecie i albo się nie pobierać, jeżeli oboje nosicie chorobę, która się nazywa chorobą tej Zachsa, na którą się umiera, mają 3 czy 4 lata, czy 2, albo nie miejcie dzieci. I liczba dzieci chorych na tę chorobę w Nowym Jorku spadła, czyli w jakimś sensie rabin wpłynął na to, co się dalej działo w tej populacji ludzi, którzy się uważali za Żydów.
Jeśli można dodać. I tu szkoda, że nasza partnerka odeszła, bo proszę Państwa, my na razie rozwijamy się jako gatunek całkiem nieźle. Jest nas 7 miliardów w świecie teraz. Jeśli te tendencje się utrzymają, za parę lat może być 8, 9, 10, ale pojemność planety i możliwości wyżywienia, wykarmienia, napojenia ludzi są skończone. Istnieje zatem jakiś optymalny rozmiar populacji ludzkiej, powyżej którego następuje kataklizm, zapaść, koniec. I prędzej czy później my musimy zacząć kontrolować przyrost populacji. To już się dzieje w krajach cywilizowanych i to się będzie działo na dużą skalę i to na różne sposoby można czynić. I każdy rozsądny człowiek, mając do wyboru, czy zdecydować się na urodzenie dziecka głęboko obciążonego genetycznie, czy zdrowego, wybierze raczej zdrowe niż chore dziecko. Tą eugenikę tak zwaną, w cudzysłowie, my stosujemy na co dzień nieustannie w różny sposób. A po prostu tak jest i tak będzie.
Kropka. Ostatnie pytanie od państwa do panelistów, bo nasze spotkanie zbliża się do końca.
Dzień dobry, Antoni Marczewski. I chciałbym się zapytać, co do właśnie. Chciałbym się zapytać co do modyfikacji genetycznej, tematu, który moim zdaniem mnie najbardziej ciekawi, co do modyfikacji genetycznej pod względem inteligencji.
Ja zacznę od anegdoty. Jest film holenderski, do którego państwa bym namawiała, bo on w YouTubie jest, tylko że trzeba godzinę swoją poświęcić, który się nazywa DNA Dreams. To jest film o chińskim instytucie pod Szanghajem, Instytucie Genetyki. To jest największy, chyba pod Szanghajem, a może pod Pekinem. W każdym razie to jest największy genetyczny instytut świata. Film jest z 2012 roku, więc oni musieli dużo dalej pójść od tego czasu. Ten film robi wielkie wrażenie, ponieważ nawet nie musi się być genetykiem, ponieważ pokazane tam jest, jak można zorganizować dużą grupę naukowców i dać im dużo pieniędzy, w zasadzie bez ograniczeń, i oni muszą wymyślić temat, który będzie interesował tych, co dają pieniądze. A tych, którzy dają pieniądze, interesował problem inteligencji. Więc w tym filmie jest powiedziane, że jest taki program, w którym wyodrębnione zostaną geny inteligencji. Oczywiście Chińczycy nie są głupi, są naprawdę bardzo myślącymi ludźmi i dobrze wiedzą, że ani nie ma pojedynczego genu inteligencji, a jeżeli w ogóle są jakieś, po pierwsze trzeba zdefiniować, co to jest inteligencja, i jeżeli się tak już to zdefiniuje, to na pewno będzie zespół wielu genów. Notabene chciałam powiedzieć a propos otyłości, że mnie to osobiście interesuje też. Otyłość zależy od mniej więcej 200 genów. Nie myślcie państwo, że można zmienić jeden gen i człowiek się robi bardzo szczupły i piękny. Jest 200 genów, które ze sobą współpracują, dzięki którym człowiek jest grubszy lub cieńszy. No a wracając do inteligencji. Więc po pierwsze, jak powiedziałam, trzeba zdefiniować, co to jest inteligencja. I oni nie przejmowali się tym. Uznali, że jest amerykańska metoda, która się nazywa współczynnik inteligencji i że trzeba wobec tego zbadać DNA ludzi, którzy mają wysoki ten współczynnik. Nie wiem, czyście się państwo poddawali temu testowi, ale tak ogólnie rzecz biorąc, średni poziom to jest 100 takiego współczynnika inteligencji. Otóż oni gromadzili dane od dzieci, które miały w jakimś tam wieku, 8 czy 9 lat, które miały powyżej 150. No to według tego czynnika, tego obliczania, tego współczynnika inteligencji, to są wybitne dzieci. I teraz od tych dzieci pobrano DNA. Ile oni tych dzieci znaleźli, bo mówili, że to wcale nie było takie proste, nie dlatego, że nie było takich inteligentnych dzieci, tylko trzeba dotrzeć do tych dzieci, prawda? O, te dzieci mogą żyć w jakichś górach wysoko i tak dalej. Ale mieli ich kilka tysięcy. I co się wtedy robi, jak się ma dużo pieniędzy i dużo przyrządów, które oni widać w tym filmie, naprawdę, jak państwo możecie to obejrzeć, DNA Dreams się to nazywa, czyli marzenia o DNA. W każdym razie zebrali te... Co się wtedy robi? Wtedy się oznacza cały genom, czyli cały DNA, czyli wszystkie geny, jak one są zbudowane. Czyli chemiczną budowę wszystkich genów danego człowieka. Ten projekt kosztował kiedyś 3 miliardy dolarów i zakończył się dla ludzkości i zakończył się w 2004 roku. Otóż oni wzięli DNA od około chyba 2000 dzieci, to już teraz tyle nie kosztuje, ale jednak wzięli taki DNA i zbadali i byli w trakcie, na pewno to już dawno skończyli, byli w trakcie badania tych wszystkich genomów, tych kilku tysięcy dzieci, co się wtedy robi, patrzy się, co jest wspólnego między tymi, wśród tych dzieci. Ponieważ my mamy takie same geny, ale one mają pewne drobne różnice między nimi są. I te pewne drobne różnice oznaczają, że człowiek dalej jest zdrowy i normalny, ale pewne reakcje na przykład przebiegają w nim szybciej, a inne wolniej. I on jest całkiem zdrowym człowiekiem, ale to jest różnica między nim a resztą populacji. Więc jeżeli znajdziemy różnicę wśród takich genialnych dzieci o współczynniku inteligencji powyżej 150, to muszą być jakieś zestawy genów i to muszą być setki genów. Jeżeli za otyłość odpowiada 200 genów, to za coś, co my nazywamy inteligencją, ja nie twierdzę, że współczynnik inteligencji oznacza rzeczywiście poziom inteligencji, ale coś oznacza. Szybkie kojarzenie, abstrakcyjne myślenie, coś oznacza, prawda? To musi być dużo genów. To będą setki genów, które te genialne dzieci różni od pozostałych dzieci. I to był wtedy, na poziomie tego filmu, to był taki czas, kiedy oni szukali tych genów. A teraz dlaczego ja uważam, że warto jest to zobaczyć? Ponieważ ten film pokazuje wycieczkę naukowców z zachodniej Europy. No takich naukowców, co my zawsze mówimy, że oni ciężko pracują. Bo naukowiec nie pracuje 8 godzin dziennie, pracuje dłużej, ale mimo wszystko no czasem chodzi też do kina z Ameryki, z zachodniej Europy. Otóż tym naukowcom pokazano, jak wygląda pracownia tej inteligencji. I ona wygląda tak, że to była sala, nie umiem powiedzieć Państwu ile, ale wyglądało, że na przykład jest tam 500 komputerów i na każdy komputer było miejsca tyle jak na tym stoliczku, tylko kwadratowe. I to należało do człowieka. I teraz bardzo wielu z tych ludzi miało przy tych stoliczkach poduszeczki i kapcie i mówili, że żeby nie tracić czasu na dojazd do domu, to oni tutaj nocują. I nocowali w ten sposób, że kładli, opierali głowę o tą poduszeczkę i przesypiali i rozpoczynali znowu dzień pracy. Kierownik tego tematu poszukiwania inteligencji miał chyba 26 albo 25 lat i to był taki pewno z współczynnikiem 160, który skończył szkołę pewno jak miał 10 lat, a studia jak miał 18, a wtedy już mógł kierować wielkim zespołem ludzi i wiedział, co chce robić. Przechodzili ci ludzie, ci zwiedzający, bo oni patrzyli na to i w ogóle nie rozumieli, w jakim świecie się znaleźli, ponieważ poziom wykształcenia tych Chińczyków był taki sam, jak tych najlepszych profesorów z Holandii, tylko że oni zupełnie inaczej pracowali i inne mieli zadania życiowe. No i przechodzili z przewodniczką i ta przewodniczka pokazała temu panu, gdzie wykopywano fundamenty jakieś na terenie tego instytutu. I on zapytał się, co tu będzie. A ona powiedziała, no wie pan, tu będzie instytut, w którym będziemy klonować chyba świnie. Czyli jak Państwo wiecie, pierwszy klon to jest owieczka. Ludzie takie czy inne zwierzęta potrafią parę klonów zrobić. No więc my tu będziemy klonować świnie. I on mówi, no to co, za 2 lata mam przyjechać i zobaczyć? Ona mówi, nie, za miesiąc ten instytut będzie gotowy. Czyli to jest zupełnie inne podejście do pracy. Moja odpowiedź na Pana sprawę, pytanie o inteligencję jest taka. Jeżeli wiemy, co to jest inteligencja, to na te cechy, które nazywamy inteligencją, tak potocznie, musi się składać bardzo wiele genów. One muszą być takie, że u jednego silniej działają, bo to wszystko już mniej więcej wiemy, jak jest regulowana aktywność genów w naszym organizmie. Czyli jedne działają aktywniej, drugie działają wolniej i w związku z tym u tego człowieka, który przejawia sposób, abstrakcyjnie myśli, szybko reaguje, ma dziwne skojarzenia. No nie wiem, co tam jeszcze możemy sobie wymyślić, co nazywamy, że o, inteligentny człowiek, dobrą pamięć, to na to się musi złożyć. Kilkaset genów, które ze sobą współpracują, które gen sam w sobie jest zapisem informacji, natomiast realizuje się poprzez wytwarzanie różnych substancji, uproszczaniu białek. Czyli jeżeli to będzie 300 białek, to te 300 białek u tego człowieka z wysokim współczynnikiem inteligencji są inne w jakimś tam sensie od białek u jego kolegi, który ma 120 współczynnik i one ze sobą współdziałają. I to jest coś, co mówią matematycy, że żadne komputery tego nie obliczą. Że jeżeli mamy 120 genów, które muszą ze sobą współdziałać na różne sposoby, dwa niektóre się wzmacniają, a inne się hamują, a trzeci dochodzi, jak dojdzie, to będzie hamować, a jak nie, to nie. To jest 120 różnych oddziaływań i żaden komputer na świecie tego nie przewidzi. Czyli jesteśmy, nosimy w sobie informację, która jest tak wspaniała, że no nie ma takich komputerów na świecie, które z tej informacji przewidziałyby różne nasze cechy, zachowania i tak dalej. I to jest fantastyczne.
No i to jest świetna konkluzja do rozmowy o człowieku przyszłości. Bardzo dziękujemy naszym panelistom, profesor Magdalena Fikus, profesor Zbigniew Szawarski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za udział w rozmowie.